Dzisiaj, kochani, chcę się dzielić takim tematem, który mnie nurtuje, który mam często słyszę z relacji z ludźmi. Taki praktyczny temat. Temat, kiedy nie mam nadziei. Temat, kiedy gdzieś zapomniałem o nadziei albo tej nadziei po prostu nie mam. Więc chciałbym, abyśmy dzisiaj zobaczyli na Słowo Boże, zobaczyli na nasze życie, że jest nadzieja. Świat mówi, że nadzieja matką głupich, bo świat jest napisany. Głupi powiedział w sercu swoim, nie ma Boga, więc dlatego tak mówią. O, przepraszam jeszcze, bo nie przywitałem pastora Kościoła Romskiego ze Scarborough. Jest wśród nas, dzisiaj dzwonił, że chce nas odwiedzić, także serdecznie witamy. Prosił też, ponieważ oni też starają się o pobyt w Kanadzie, są na etapie właśnie starania się wciąż, ale też prosił o pracę, którą on prowadzi wśród Romów, także później będziemy mieli modlitwę o różne nasze potrzeby i będziemy się też o pastora modlić, żeby Bóg dał pastorowi tą, jak to się mówi, taką zachętę tu od Polaków. Ktoś kiedyś powiedział tutaj, mieliśmy takiego też romskiego pastora i powiedział, jak Romowie się nawracają, to koniec świata. Ja kiedy mam relację z pastorem, to mówię chyba koniec świata i taki dla Pana. Więc kiedy nie mamy nadziei, często tak jest w naszym życiu, że są sytuacje trudne, nazywamy nieraz katastrofalne, różnie jak to nazwiemy, często mówi się traumę ktoś przeżywa, często się mówi, że ktoś wpadł w depresję w wyniku różnych przeżyć, w jakieś stany, gdzie lekarze nie mogą pomóc, medycyna nie pomaga. I wiemy to, że to dzieje się w umyśle człowieka i to jest zamysł diabła, aby wykorzystać, aby człowiekowi nie dać nadziei, aby człowieka trzymać na dole, jak to się mówi. Diabeł dobrze się czuje, jeżeli ma ludzi pod sobą. Ale wiemy, że ta niewola diabelska to jest przeszłość. Kiedyś byliśmy w takiej niewoli, w takich różnych stanach. Teraz, kiedy uwierzyliśmy w Jezusa, który zwyciężył diabła na Golgocie, który przelał za nas świętą krew i tak święta krew ma moc, aby nas oczyścić z grzechu, aby dać nam nowe życie, więc jesteśmy zwycięzcami, tak mówi Słowo Boże. Słowo Boże o ludziach, którzy są wierzących, daje różne określenia. Mówi, że jesteśmy dziećmi Boga, że jesteśmy kapłaństwem świętym i tak dalej, sługami Bożymi i tak dalej, zwycięzcami. Zobaczmy, ile, jakie określenie Słowo Boże daje nam o naszym życiu, o tej naszej decyzji, że postanowiliśmy iść za Chrystusem i w związku z tym mamy to inne życie. Więc Pan chce, abyśmy korzystali z tego życia. Oczywiście nie chcę mówić o to, że wielu chrześcijan wykorzystuje i idzie w skrajność i uważa, że całe prosperity to jest tylko dla nich. Że kto nie ma, przechodzi przez jakieś doświadczenia, brak mu pieniędzy, czy z problemy z zdrowiem, czy jakieś inne problemy, to uważają, o, nie ma wiary. Ale kiedy jego to spotka, to już nie ma, to nie, już nie powie, że nie ma on wiary. Wielu ludzi spotkałem, którzy słyszałem, jak do innych mówili, czy wydawali opinię, on nie ma wiary. Ale później, kiedy oni przychodzili, może nie takie jak ci ludzie, jeszcze mniejsze doświadczenie, to nic nie mówili o wierze. Czyli nie możemy być skrajnymi ludźmi. Ja nie mówię, że mamy oczekiwać na te doświadczenia, na te różne problemy, ale takie jest życie. Przez takie życie ja przechodzę już ponad 50 lat, kiedy uwierzyłem w Chrystusa. Razem z żoną 45 lat idziemy i przechodzimy ciągle problemy takie, jakie każdy z nas przechodzi. Ale mam tą nadzieję. Nadzieja to nie matka głupich. Nadzieja to jest od Boga nam darowana, abyśmy przetrwali. I chciałbym przytoczyć takie dwie historie, które nam ze Starego Testamentu mówią właśnie o tym, że kiedy już nie ma nadziei, wiele ludzi modli się wiele lat. Wiele lat, kochani. Używam to świadomie. Słyszałem świadectwa i przecież też byłem świadkiem, że przez wiele lat ludzie się modlili i nie było owocu. Czy o uzdrowienie, czy o swoje dzieci, czy o swoich rodziców. Borykali się przez wiele lat z problemami swego małżeństwa, czy też z problemami finansowymi. To prawda, wiele lat. Nie znaczy, że my mamy też wiele lat. Nie. Dlatego mówi to słowo dzisiaj do nas, że możesz powiedzieć koniec. Już dalej, diable, nie będziesz mnie gnębił. W końcu przychodzi czas, abyś zaufał, że wolą Bożą jest, abyś był wolny od tego problemu. Czy do problemu małżeństwa, z którym sobie nie możesz poradzić, gdzie żona czy mąż są niewierzący? Czy to z problemem zdrowia, że ciągle się obawiasz o wyniki? Czy z problemami finansowymi, że ciągle rośnie twoje zadłużenie? Przychodzi czas, że możesz powiedzieć koniec. Uwierz temu słowu. Słowo Boże daje nam odpowiedź. Wskazuje nam, co trzeba zrobić. Elizeusz odziedziczył, jest napisane po Eliaszu, rolę proroka w kraju. Była to bardzo ważna, nazwijmy, pozycja. To była pozycja, w którym Bóg ustanawiał w tamtych czasach. Wiemy, że w tamtych czasach Ducha Świętego mieli właśnie prorocy. Więc tenże człowiek, do tego człowieka przychodzi kobieta, która ma problem. Akuratnie tutaj dziecko, jest problem z dzieckiem. Ale nie musimy akuratnie wgłębiać się, bo możesz nie mieć problemu z swoim dzieckiem, możesz mieć inny problem, ale był to problem. Była to dla niej trudna sytuacja. I kiedy czytamy z drugiej królewskiej, 4 rozdział, on nam opisuje tą sytuację. Druga królewska, 4 rozdział. Opisuje tą sytuację. Widzimy, że Elizeusz spotyka się z pierwszym takim testem. Mimo, że miał ducha Bożego, ale przechodzi test, doświadczenie. My mamy Ducha Świętego, ale przechodzimy to doświadczenie. Bóg dopuszcza, aby wypróbować naszą wiarę, czy ufamy Mu naprawdę. I ta kobieta takie robi stwierdzenie. Czy możesz utożsamić się z nią? Ona mówi tak. Modliłam się, pościłam, ale nic nie otrzymałam od Pana. Zobaczmy, modliłam się i pościłam. Może to były modlitwy wiele lat. Może to były modlitwy od rana do wieczora. Ale też pościła, bo często właśnie w naszym życiu, kiedy chcemy coś otrzymać od Boga, często właśnie post towarzyszy modlitwie. Uzupełnia modlitwę, dowartościowuje modlitwę. To wynika ze Słowa Bożego. Ważne spełnia rolę post w życiu człowieka. Modliłam się i pościłam. Czy nie modlisz się i nie pościsz wiele razy? Wiem, że wielu z was to czyni. I ja to czynię. I wielu z nas to czyni. I tak było w jej życiu. Kiedy nie ma już mojego syna, ja nie mam siły, aby jeszcze iść dalej. Traci syna. Syn odchodzi od niej, umiera. Ja już nie mam siły, aby jeszcze iść dalej. Często tak jest, że już nie mamy siły. Czy nie jest tak? Takie jest życie. Ale czy mamy poddać się? Nigdy nie mów nigdy. To tak powiedział Churchill w czasie II wojny światowej. Nigdy nie mów nigdy. To jest Człowiek świecki takie rzeczy mówi. Nigdy, nigdy nie mówmy. Nie mówmy nigdy. To nie jest biblijne. My mamy nadzieję. Nadzieję, którą podtrzymuje wiara. My mamy obietnice, które dają nam tą nadzieję. Więc dzisiaj chcę mówić o tym, co robić, kiedy nie mam nadziei. Może być tak. Ja nikogo nie chcę zdołować i powiedzieć, dlaczego nie masz nadziei. Wiele razy jest tak, takie momenty są, że nie masz nadziei. I ona była w takiej sytuacji. Nie mam już mojego syna. Ja nie mam siły, aby iść dalej. Nie rozumiem tego, co Bóg czyni. Jest to ponad moje siły. Nieraz byłem w relacji z ludźmi, którzy byli w podobnych sytuacjach, może nie dosłownie takich samych, kiedy tracili swoje dziecko, ale w sytuacjach bardzo trudnych. Kiedy małżeństwo się rozpada, kiedy broni, jedna broni, a druga odchodzi, jedna chce żyć. Teraz dowiedziałem się o jednym z naszych rodaków, który pracuje dla Boga. Postanowił już chyba 2 czy 3 lata. Pracuje dla Boga, ma ludzi, z którym świadczy i pracuje z całego serca. Poznałem go. Wspaniały człowiek. Ale przychodzi wiadomość. Przychodzi z pracy, żony nie ma, dzieci nie ma. Samochodu nie ma i rzeczy nie ma. To jest tragedia. Człowiek, którego znam już, tak jak mówię, 2 lata, który ma serce robić dla Pana. Czy to nie tragedia? Straszna tragedia. Który kocha swoją żonę, której wybaczył, która kiedyś zrobiła podobnie, odeszła na 3 miesiące. To jest tragedia, kochani. Wiele takich tragedii, takich podobnych. Niewinny człowiek. Jesteś niewinny. Nic nie zrobiłeś. Jak się czujesz? Bardzo źle i to diabeł wykorzystuje. I kochani, ona była w podobnej sytuacji. Bardzo trudnej sytuacji. Nie mam już sił, nie mogę iść dalej, nie rozumiem tego. Zobaczcie, nie mam sił, nie mogę już iść dalej i tego nie rozumiem, co Bóg czyni. To jest ponad moje siły. Często nie rozumiem. I tutaj jest cała, bym powiedział, całe sedno tej sytuacji twojej, w twoim życiu, że jest nadzieja. Jest zostawione dla ciebie wspaniałe obietnice. Przecież jesteś dzieckiem Bożym. Pomyśl o tym, kiedy na nowo się narodziłeś. Wstąpił w ciebie Duch Święty. Zmieniło się twoje życie. Zacząłeś czytać i rozumieć Słowo Boże. To ci pomoże. Wiele rzeczy mi pomaga. Nieraz w trudnych sytuacjach, kiedy klękałem i wołałem do Boga. Pamiętam, raz mieliśmy taką sytuację z żoną i uklękliśmy. I ja zacząłem się modlić. Mówię, Boże, Ty znasz moje życie. Znasz moje serce. Boże, ja pamiętam ten moment. I tak się modliłem takimi słowami. Módl się takimi słowami. Ja wierzę, że Bóg zna wszystko, ale mamy po to usta. Dlaczego, jeżeli Bóg wszystko zna, dlaczego Słowo Boże mówi, kiedy mamy modlić się jedny i drugi, że mamy wyznawać, mamy się zgodzić i tak dalej, prosić i tak dalej. Bóg tego chce. On zna, ale chce, żeby nasze usta wyznały, ponieważ Słowo ma moc. Kiedy mówisz, diabeł ustępuje. Kiedy powołujesz się na twoje przymierze z Bogiem, kiedy powołujesz się na świętą krew, na krew przelaną na Golgocie, diabeł przegrywa. Módl się taką modlitwą. I pamiętam tę modlitwę, kiedy klęczeliśmy i modliłem się i mówię, Panie, Ty wiesz, że od młodości Ci służę. Ty, Panie, ja Ci dziękuję, bo cała moja historia, Polska, później Grecja i tu Kanada, że poświęciłem się dla Ciebie. Panie, Ty wiesz. I żona słyszała tę modlitwę i mówiła, że bardzo przeżywała. I czuła duchowo, że Bóg przez to wysłuchuje, kiedy powoływałem się. I kochani, i sprawa jest rozwiązana. Halleluja. Módl się taką modlitwą. Powiedz szczerze, Panie, Ty wiesz. Panie, Ty wiesz, że Ciebie miłuję. Tak jak Piotr powiedział, wiecie, Piotr, który był gromiony przez Chrystusa, już nie chciał dużo mówić, tylko mówi, Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję, bo Pan wie, halleluja, ale masz mu to powiedzieć. I zobaczmy, jak reaguje Elizeusz. Powiedział do Gezegiego, swojego sługi, przepasz swoje biodra, weź moją laskę w rękę i idź. Nie pozdrawiaj nikogo w drodze, ale jeśli ktoś ciebie pozdrowi, to nie odpowiadaj. I połóż moją laskę na twarzy dziecka. Dziecko już umarło. Tragedia żon. Tragedia matki. Umiera dziecko. Jest bezradna, bezsilna. Idzie do kogo? Idzie do proroka. Halleluja. Po to masz kościół. Po to masz pastora. Po to masz starszych zboru. Po to masz diakonów. Może nieraz nie podważasz ich autorytet. Przegrywasz. Jeżeli Bóg ustanowił przez kościół pastora, starszych diakonów, liderów, to Bóg ustanowi. I nie podważaj, bo nie będziesz miał błogosławieństwa. To mówi Słowo Boże, kochani. To mówi Słowo Boże. I ona idzie do proroka. I my mamy iść do kogo? Do Bożego Kościoła, do Bożego ludu. I widzimy, co czyni prorok. Wysyła swego sługę i ten idzie. I dowiadujemy się, że później wraca Gehazi, wrócił do Eliusza i mówiąc, dziecko nie wstało. Werset 31. Nie zmartwychwstało. Dziecko jest nieżywe. Jak czuła się matka? Poszła do proroka. Prorok wysyła swego sługę. Nic nie skutkuje. Czy miała się odwrócić? Czy miała zrezygnować? Nie, dalej. Nadzieja ją trzymała. Halleluja. Halleluja. Przechodziliśmy tu w zborze wiele, może nie takich dosłownych, kiedy dziecko umarło, ale podobnych sytuacji. I pamiętam z tymi, z którymi współpracowaliśmy, jako pastor z żoną współpracowaliśmy i widzieliśmy ich determinację, ale też widzieliśmy, kochani, właśnie ich nadzieję. Halleluja. I dzisiaj są zwycięzcami. Halleluja. Kiedy przychodzili i mówili, że są bezradni. Czy w małżeństwie, czy z chorobą, czy jeżeli chodzi o dzieci. Mieli nadzieję. Przychodzili do nas. Do ludu Bożego, do Kościoła. I modliliśmy się. Ja dzisiaj widzę owoce. Halleluja. Bo takie jest Słowo Boże. Zobaczmy, tak tu jest napisane w Starym Testamencie. Tak się to wydarzyło. A to jest autentyczna historia, bo takie rzeczy dzieją się w naszym życiu. I później widzimy, sam prorok idzie, kładzie się na dziecko. Położył się na ciele martwego chłopca. Jego twarz była dotknięta twarzą. Noga na nogę, rękę na rękę. I tchnięty został duch i ożył. Halleluja. Ale Bóg chce, jak chce tak działać. Czy Bóg nie mógł to inaczej uczynić, ale chciał w ten sposób. Otóż, kochani, to są, drogi Boże, ważny jest efekt. Ta historia nam mówi, że jest nadzieja. Matka miała nadzieję w proroku. I gdyby nie była wytrwała, może by już dalej dała spokój. Powiedziała, no, sługa był wysłany przez proroka, nic się nie stało, daję sobie spokój. Nie dajmy sobie spokój. Nigdy nie dajmy sobie spokój. Jest Bóg ponad to wszystko. I w Nim miejmy nadzieję, kochani, w Twoich trudnych sytuacjach. Ja to wyraźnie czuję od Boga, że Bóg inspiruje nas do tego, żebyśmy dzisiaj uwierzyli, że jest nadzieja. Nie zatraćmy nadziei. Halleluja. Bo Bóg jest ten, który jest ponad to. Dlatego jakimkolwiek masz sytuacji, czy w twojej rodzinie, czy w twoim osobistym życiu, czy z pracodawcą, pamiętaj, Bóg jest ponad to. O Elizjuszu czytamy, o wielu jego cudach, które on czynił, ale też chciałbym wrócić do drugiej księgi królewskiej, rozdział 4. Tutaj w tym 4 rozdziale jest napisane o tym wskrzeszeniu dziecka, szumanki. Jak to się stało? Jak Bóg zadziałał? Ale wcześniej, od początku, jest też historia bardzo ciekawa, która jest zbliżona, która daje nam wiele do myślenia, która odnosi się do naszych sytuacji. 4 rozdział 2 Księgi Królewskiej, cuda Elizeusza. Żona pewnego ucznia prorockiego użalała się przed Elizeuszem, mówiąc: sługa twój, a mój mąż umarł, a ty wiesz, że ten twój sługa należał do czcicieli Pana. Lecz oto przyszedł wierzyciel, aby zabrać sobie dwoje moich dzieci jako niewolników, bo już nie miała. Mąż umarł, była w trudnej sytuacji i co? Przychodzi do tego, że ten wierzyciel zabiera jej dwoje dzieci. Elizeusz rzekł do niej: cóż mogę dla ciebie uczynić? Lecz powiedz mi, co jeszcze posiadasz w domu? A ona na to: nic nie ma twoja służebnica w całym twoim domu oprócz bańki oliwnej. On rzekł: idź, napożyczaj sobie naczyń z zewnątrz od wszystkich swoich sąsiadów, uczyń pustych, naczyń pustych, byle nie za mało. Potem wejdź do domu i zamknij drzwi za sobą i za swoimi synami, i nalewaj do wszystkich tych naczyń, a pełne odstawiaj. Mówi prorok: idź, zrób to, dziwne. Ja mam naczynia wziąć, skąd tą oliwę wezmę? Przecież nie mam oliwy. Skąd ja wezmę? Nie mam pieniędzy, jestem zadłużona. Takie sytuacje są. Nieraz myślisz, jak ja to mogę mieć? To jest niemożliwe. Jak ja mogę dalej funkcjonować, jeżeli długi rosną? Co ja mam zrobić, jeżeli grozi mi zwolnienie z pracy? Co ja mam zrobić, jeżeli żona mówi: rozwód, rozwód, a takie też są. Mężczyźni mniej mówią, ale też mają czasami pomieszane i mówią: sobie znajdę lepszą. I szuka: tak, kochani, tak nieraz było. Szukał dowody, żeby później mieć usprawiedliwienie. To ona winna. To jest diabelstwo. 45 lat przeżyliśmy, nigdy o rozwodzie nie myśleliśmy. A też były trudne sytuacje, jak w każdym małżeństwie. Nie mówię, że doskonale było. Ale nie myślałem o tym. Rozwód to jest słowo diabła. I on chce zakorzenić w sercu ludzi, że będzie lepiej po rozwodzie. Oczywiście, jeżeli rozwód był w starym życiu, nie jesteś winny. To stare życie. Ale kiedy już jesteś nowonarodzony, to myśl o tym, że Bóg nienawidzi rozwodów. Dlatego, bracia i siostry, patrzymy na to wydarzenie i ta kobieta staje przed takim... Ma problem. Dwóch synów zostaje zabranych, wpada w długi, a tu jeszcze ktoś jej mówi: napożyczaj naczyń. Co się dalej dzieje? Odeszła więc od niego, zamknęła drzwi za sobą i za swoimi synami. Posłuszeństwo. Posłuszeństwo, nasuwa nam się taka myśl. Kiedy jesteśmy posłuszni. Posłuszeństwo jest lepsze niż ofiary. Posłuszeństwo się Bogu podoba. Jezus dał przykład posłuszeństwa, kiedy przyszedł, będąc posłuszny swemu Ojcu i dokonał wielkiego dzieła. Twoje i moje posłuszeństwo Słowu Bożemu, głosowi Ducha Świętego, da ci wielkie błogosławieństwo. Bóg przemówił ponad 20 lat temu: módlcie się o Polaków w Brazylii. Nie rozumieliśmy, ale na mimiko staliśmy się posłuszni Bogu. Panie, o Polaków w Brazylii? Wtedy tak pomyślałem, Boże, przecież już jesteśmy zborem rozwijającym się, mamy coś dla Ciebie robić. I to słowo Duch Święty przypominał, módlcie się o Polakę. Panie, Ty masz jakiś plan. I wiarą pojechaliśmy, nikogo nie znając. To jest posłuszeństwo. Nie chwalę się przed Wami, ale daję przykład. To się działo na naszych oczach i dzieje się. Te owoce, Juliana, inni, którzy Bóg połączył w tej dziele misji i też cuda, które tam się działy, uzdrowienia, zbawienia. Dostałem wiadomość od pastora Edwarda, taki co na ostatniej misji byliśmy, u takiego człowieka, który nienawidził chrześcijan. Wiecie, zrobił w tej wiosce całej, zrobił pismo, chodził od domu do domu, wygonić chrześcijan, niedobrzy ludzie. Wiecie, co zrobił? On tak zrobił. To prawdziwa historia. I chrześcijanie musieli się wyprowadzić. Byli prześladowani przez tego człowieka. Taki wysoki drągal taki mocny bardzo. To był to ostatniej misji. I poszliśmy do takiej wioski i on przyszedł z żoną. Nigdy tam nie chodził do tego kościoła, bo to malutki kościół wiejski, tam jej chyba z 10 osób. Ale dowiedział się, że przyjeżdżają Polacy z Kanady. Elegancko się ubrał. Ja mam zdjęcie, by się ubrał się elegancko i pierwszy raz przyszedł. Usiadł sobie z tyłu z żoną, a my głosiliśmy Słowo Boże tak jak zawsze. Wyszedł na środek, przyjął Pana Jezusa i dzisiaj służy Bogu. Pastor Eduardo mówi, jeździmy go odwiedzać. A siostra Marlena, kiedy myśmy w tej wiosce widzieli, co się wydarzyło, i do drugiej pojechaliśmy i mówimy właśnie o tym człowieku. Ona, a jak on się nazywa? A ja miałem na kartce, bo wziąłem numer telefonu od niego i nazwisko. Mówię, tak się nazywa. On się nawrócił? Zaskoczeni byli. Ona inny mówi, zobaczcie, on się nawrócił. I mówi, pastorze, przypomniałam sobie, kiedy on nas prześladował, przyjechał taki jeden misjonarz, prorok, i prorokował, zostawcie go, on będzie jednym z pierwszych, który się nawróci. Przypomniała sobie to proroctwo. Niesamowite rzeczy, tylko Bóg może takie rzeczy czynić. I widzimy tutaj to, co to jest napisane, to wydarzenie tej matki właśnie, ta nadzieja ją trzymała. Była posłuszna prorokowi. Prorok to sługa Boży. Prorok to głos Boży. I on do niej mówi i ona jest posłuszna. Wiecie, on się w głowie nie mieści. Ktoś ci mówi, weź zrób to, a ty bierzesz i wierzysz i nie wierzysz. Co on mówi? Często nie rozumiemy. I tutaj ona stała się posłuszna, odeszła więc od niego, zamknęła drzwi za sobą i za swoimi synami i on jej, ona nalewała. A gdy naczynia były pełne, rzekła do swego syna, podaj mi jeszcze naczynie. Lecz on jej odpowiedział, nie ma już naczyń. Wtedy oliwa przestała się lać. Halleluja. Boża miara. Na ile masz naczyń, na tyle Bóg ci daje. Na ile masz serce otwarte, na ile chcesz ponieść koszt służenia, na ile chcesz ponieść koszt służenia, na tyle dostaniesz. I tak się stało. Poszła więc i opowiedziała o tym mężowi Bożemu, a on rzekł, idź, przedawaj olewy, spłać swój dług, ty zaś wraz z synami utrzymujcie się z tego, co zostanie. Halleluja, cudowna historia. Poszła i powiedziała. Jak wiele razy modlimy się, Bóg wysłuchuje, mówimy tak, Bóg wysłuchał i zapominamy. Albo co nam brakuje? Kiedy mamy świadectwo Bożego działania, przyjść do pastora i powiedzieć, pastorze, chcę powiedzieć o tym, co Bóg zrobił. Pan chce. Chrystus pyta, czy tylko ten jeden został uzdrowiony? Gdzie są pozostali? Chrystus pyta mnie i ciebie. Dlatego ja ciągle, kiedy głoszę, mówię świadectwo jako dla chwały Bożej, że Bóg jest realny. Ty masz możliwość przyjść i powiedzieć świadectwo o realności Boga. Bo przez to pokonujesz diabła. Diabeł nie chce, żebyśmy mówili. Diabeł chce, byśmy mówili jakoś sobie tam poradzę. Chcesz być w takim stanie? Obojętnym, jaką sobie poradzę? Nie, Pan chce, abyś był zwycięzcą. Bo On zwyciężył diabła i żebyś ty miał zwycięstwo nad diabłem. I to jest możliwe, kochani. Te dwa przykłady mówią, że to jest możliwe. Chcę wam zostawić, nadrukowałem coś takiego. Tutaj położę. Jest napisane tak. Pamiętajmy, że cierpliwość nie jest czekaniem. Mówimy o nadziei. Nadzieja to również cierpliwość. Mamy być cierpliwi. Tak mówi Słowo Boże. Bądźcie cierpliwi. Pamiętajmy, że cierpliwość nie jest czekaniem, lecz działaniem wypełnionym pewnością doskonały rezultat. Ktoś takie coś napisał, bardzo mi się podobało. Działaniem. Czekanie, oczekiwanie jest wypełnione działaniem. Rozumiecie? To po polsku. Działaniem. Nie staniem, nie narzekaniem, ale działaniem. Także będziemy mogli sobie to wziąć do Biblii. Oczywiście, kto chce, nie ma przymusu, ale to może pomagać. Mnie to czasami pomaga. Kiedy przeczytam, że mam działać. Amen? Możemy powiedzieć? To teraz działamy i przychodzimy do naszego Pana, który tu jest. Tak mówi Jego Słowo. Wierzysz w to Słowo, że On tu jest? Wierzysz? Nie mówię, czy wierzysz w ten olejek, bo olejek nie ma mocy, ale wierzysz w posłuszeństwo, kiedy namaszczamy. To jest nasze posłuszeństwo. Wiele razy mówię, nieraz ludzie oczekują, nie? Ktoś tam zobaczył, z Jerozolimy. Mówię, to chyba mocny jakiś taki. Nieważne skąd jest. Ważne nasze posłuszeństwo. Robimy to w posłuszeństwie. Będę ze starszymi namaszczał was olejem, tak jak mówi Słowo Boże. I nasze wszystkie problemy. Nie tylko będziemy modlić się o uzdrowienia, ale wszelkie problemy, jakiekolwiek. Jeżeli masz problem i ty wiesz, jaki to jest problem, jak te kobiety, może nie masz takiego jak te dwie kobiety, ale jest problem, z którym sobie nie radzisz. Dzisiaj przyjdź do Pana. On tu jest. Halleluja. I chcę ciebie błogosławić. Będziemy się o pastora modlić też. On ma potrzebę, aby Pan błogosławił waszej pracy wśród Romów. Także bardzo proszę, tam jak są w kawiarni, bardzo proszę, niech przyjdą ci, co są Marcin i tam idę. Także przyjdźcie tutaj, poproście tych z dołu i wyjdźmy teraz, wstańmy.